czyli część druga na temat upamiętania się. A więc czas zacząć. Najpierw powtórka tego, o czym mówiłem dwa tygodnie temu, tak? A potem przejdziemy do nowych zagadnień później. Właśnie z listu do Hebrajczyków dowiadujemy się, że podstawy wiary chrześcijańskiej, czyli tak zwane mleko dla ludzi nowonarodzonych w wierze, obejmowało te rzeczy, o których przed chwilą czytał Paweł. I uczyliśmy się na poprzednim spotkaniu, że nowonarodzone niemowlęta potrzebują mleka. To jest bardzo naturalne. Pokarm stały w ogóle ich nie interesuje do pewnego etapu życia. Pokarm stały dla niemowlęcia jest wręcz czymś nieciekawym. Autor listu do Hebrajczyków używa zwrotu pokarm stały, określając w ten sposób złożone zagadnienia biblijne, które wymagają dogłębnego studiowania Słowa Bożego. I jeżeli w tym kontekście popatrzymy na siebie samych, to możemy zauważyć coś bardzo pozytywnego o sobie samych. O tym mówiłem wcześniej. Bo jeżeli dostrzegamy w sobie rosnące zainteresowanie tematami biblijnymi, które wcześniej nas nieszczególnie interesowały, to jest to dowód na to, że wzrastamy w wierze. Amen. Wszystko, co mówi Jezus, w pewnym momencie staje się dla nas ważne. Wszystko, każde Jego słowo. Nie tylko te rzeczy, które wcześniej nam się podobały, a inne pomijaliśmy. Wszystko, co mówią prorocy i apostołowie, staje się dla nas ważne, a nie tylko te wersety i fragmenty, które nam się wcześniej bardzo podobały. Jezus powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Zwróćcie uwagę, każdym słowem, jeżeli człowiek żyje, każdym słowem, które pochodzi od Boga, a więc w ten sposób całe Słowo Boże staje się naszym pokarmem. Nie tylko to, co nam się kiedyś na początku podobało, ale wszystko, co jest powiedziane do nas przez Pana. Potem zadawaliśmy sobie pytanie, co to jest upamiętanie się, albo co to jest pokuta? I najpełniej wyraża to hebrajskie słowo teshuwa, niektórzy mówią tshuwa, poprzez które rozumiano, po pierwsze, zawrócenie ze swoich błędnych dróg, powrót z swoich własnych dróg, potem nawrócenie się do Boga i wypełnianie Jego przykazań. I to nawrócenie powinno być z całej duszy i z całego serca. Z kolei greckie słowo metanoia mówi o przemianie umysłu, zmianie myślenia i żalu za złe uczynki. A więc upamiętanie się albo pokuta to zmiana myślenia, przemiana umysłu, połączona z żalem za złe uczynki, skutkująca odwróceniem się od złych uczynków i powrotem do Boga i zmianą postępowania. I znakomitym przykładem takiego nawrócenia się, upamiętania i pokuty jest fragment z Księgi Izajasza, rozdziału 1, werset 16 i 17, gdzie jest powiedziane: obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Czyli z jednej strony przestańcie źle czynić, a więc usuńcie złe uczynki sprzed moich oczu, Pan mówi, a z drugiej strony uczcie się dobrze czynić, czyli praktyczne przykłady dobrych uczynków. I do takich dobrych uczynków zachęca nas Pan Jezus, mówiąc: tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Pamiętacie doskonale, jak tydzień temu brat Paweł właśnie mówił na temat tego wersetu bardzo dużo. Upamiętanie się, czyli pokuta, było poza tym pojęciem bardzo dobrze znanym w Izraelu wśród Żydów. Upamiętanie się, czyli odwrócenie się od grzechów, było w Izraelu głoszone przez wszystkich proroków. I Żydzi doskonale wiedzieli, co znaczy tshuwa. Upamiętanie w związku z powyższym głosił Jan Chrzciciel. W momencie, kiedy Jezus zaczynał swoją służbę, mówił: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Apostołowie, którzy głosili słowo, też mówili o upamiętaniu. Potem zadawaliśmy sobie pytanie, co to są martwe uczynki. Po grecku nekros, martwy, i ergon, czyli uczynek. I te dwa słowa dają nam dosłowne tłumaczenie właśnie martwe uczynki. Co należy rozumieć poprzez martwe uczynki? Najbardziej trafna i szeroka interpretacja tego określenia, całkowicie spójna z całością nauczania Słowa Bożego, to upamiętanie jest następująca. Martwe uczynki to uczynki śmierci, uczynki, które prowadzą do śmierci, czyli po prostu uczynki grzeszne albo grzech. Jak Biblia nazywa zło, czyli grzech, od którego człowiek ma się odwrócić? Czytamy w liście do Kolosan, rozdział 1, 21. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były. I bardzo często jest takie określenie Biblii, że mowa o złych uczynkach. Galacjan 5, 19. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta. I tutaj Paweł używa określenia uczynki ciała. W Efezjan 5, 11 Paweł mówi: i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Biblia mówi o grzechu, czyli grzesznych uczynkach, używając określeń złe uczynki, uczynki ciemności, uczynki ciała, bezowocne uczynki albo martwe uczynki. Martwe uczynki nie mają w sobie życia, ale nie są obojętne. Martwe uczynki mają w sobie śmierć i do śmierci prowadzą, ponieważ zapłatą za grzech właśnie. Najważniejsze dwa argumenty, które przedstawiłem na poparcie rozumienia zwrotu martwe uczynki jako uczynki grzeszne, są następujące. Przypomnę jeszcze raz, że gdyby autor listu do Hebrajczyków, używając określenia martwe uczynki, miał na myśli coś innego niż odwrócenie się od grzechów, to zapewne musiałby to jakoś skomentować, czyli wyjaśnić, że poprzez martwe uczynki rozumie coś innego. Tymczasem autor listu do Hebrajczyków nie wyjaśnia znaczenia odwrócenia się od martwych uczynków, a to oznacza, że musi odwoływać się do powszechnego wśród Żydów zrozumienia, że tshuwa to odwrócenie się od grzesznych uczynków. Poza tym zwrot martwe uczynki, czyli ten sam zwrot, pojawia się w liście do Hebrajczyków po raz kolejny w nowym kontekście, który jasno i wyraźnie mówi o martwych uczynkach jako o grzechach. I przeczytam ten fragment z Hebrajczyków 9, 14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Tam, gdzie jest grzech, człowiek odczuwa winę. Jego sumienie mu mówi, że nie jest wobec Boga w porządku. Dlatego czuje się winny. Kiedy Biblia mówi o oczyszczeniu się przed Bogiem, mówi o oczyszczeniu się z grzechów. A więc autor listu do Hebrajczyków w ten sposób potwierdza, że martwe uczynki to po prostu grzeszne uczynki, z których trzeba się oczyścić. Potem, jaka istnieje dość popularna, jednakże błędna interpretacja określenia martwe uczynki? Błędna interpretacja określenia martwe uczynki zawęża znaczenie tego określenia do uczynków naszej własnej sprawiedliwości, które przed Bogiem nie mają żadnego znaczenia, wręcz przeciwnie, nasze uczynki są porównywane do szaty splugawionej. I teraz jest wiele powodów, dlaczego taka interpretacja jest błędna. Po pierwsze, jeżeli byśmy przyjęli, że martwe uczynki to religijne uczynki naszej własnej sprawiedliwości, ograniczylibyśmy nawrócenie się do kilku prostych elementów, to jest do zaniechania wykonywania pewnych czynności religijnych. I to byłoby wszystko, to byłoby całe nawrócenie się, to byłoby całe upamiętanie się. I w takiej zawężonej koncepcji martwych uczynków nie ma miejsca na odwrócenie się od grzesznych uczynków ciała i różnych innych grzesznych uczynków. Jeżeli tylko byśmy uregulowali sprawy uczynków naszej własnej sprawiedliwości, nie musielibyśmy się już nigdy więcej z niczego upamiętywać, ponieważ rozumiemy poprzez wtedy upamiętanie się z martwych uczynków jako upamiętanie się z uczynków naszej własnej sprawiedliwości. Jeżeli natomiast uznamy, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest odwrócenie się od uczynków własnej sprawiedliwości, wtedy tam nie będzie już miejsca na odwrócenie się od grzechu. W ten sposób właśnie dochodzimy do pewnego absurdu. A więc głównym problemem tej interpretacji jest to, że ta interpretacja bardzo zawęża koncepcję upamiętania się. Dlatego jest niebezpieczna. bo zawęża ją tylko do uczynków sprawiedliwości. Jeżeli natomiast przyjmiemy, że martwe uczynki oznaczają po prostu grzeszne uczynki, wtedy nasza koncepcja upamiętania się będzie bardzo szeroka. Bardzo szeroka. I będzie obejmować olbrzymią gamę wszelkich złych uczynków, w tym złych uczynków własnej sprawiedliwości. Na przykład są takie fragmenty w Biblii, oczywiście jest ich dużo, wcześniej akurat tego nie czytałem, ale dzisiaj przeczytam, gdzie Biblia mówi o uczynkach własnej sprawiedliwości jako uczynkach, które Bogu się nie podobają. Prorok Amos mówi o Izraelitach, którzy żyli w grzechu, bardzo mocno w grzechu, a jednocześnie prowadzili bardzo bogate życie religijne przed Panem. Obchodzili święta, składali ofiary, wielbili Boga. Mówi w ten sposób. To jest Amos, rozdział 5, wersety 21 do 24. Posłuchajcie. Nienawidzę waszych świąt. Gardzę nimi i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. A więc problem polegał na tym, że ludzie żyli ustawicznie w ciężkim grzechu przed Bogiem, a jednocześnie pokrywali to pewną religijnością i Bogu się to bardzo nie podobało. I mówi dalej, niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający. Oni myśleli, że ich uczynki w tym momencie to dobre, jednakże Bóg postrzegał je jako złe. Następnym zagadnieniem, o którym mówiliśmy poprzednio, jest błędna interpretacja określenia szata splugawiona. Pochodzi to z Izajasza 64, rozdział 6, gdzie czytamy: i wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Zauważyliśmy, że szerszy kontekst tego wersetu wyraźnie wskazuje, że określenie szata splugawiona dotyczy tych, którzy odstąpili od Boga i żyli w grzechu. I to określenie, używając słów Izajasza, dotyczy morderców, złodziei, którzy okradają wdowy, którzy biorą łapówki, sędziów, którzy ustanawiają niesprawiedliwe prawa i wydają niesprawiedliwe wyroki, tych, którzy depczą lud Boży i ciemiężą ubogich. To są słowa, które wziąłem z różnych fragmentów Izajasza, których on używa na określenie takich ludzi. Mówi Izajasz, że Jerozolima była kiedyś miastem sprawiedliwości, a teraz, według Izajasza, mieszkają tam mordercy. A więc nic dziwnego, że ich sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Bóg jednakże rozróżnia pomiędzy tymi, którzy są sprawiedliwi, a grzesznikami. Bogu podobają się ludzie postępujący sprawiedliwie. Izajasz mówi o nich, że ich sprawiedliwość nie mówi o nich, że ich sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Absolutnie, wręcz przeciwnie. Izajasz 3,10 mówi: szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać. A więc Bóg rozróżnia. To nie jest tak, że wszystkich rzuca do jednego worka, mówi, że cokolwiek byście uczynili, to wszystko jest szatą splugawioną. Absolutnie nie. On rozróżnia tych, którzy czynią w wierze uczynki sprawiedliwości i patrzy też na tych, którzy żyją w grzechu i którzy postępują grzesznie. I wtedy ich uczynki są jak szata splugawiona. A więc nie można używać zwrotu szata splugawiona na określenie sprawiedliwych uczynków świętych, którzy żyją w okresie Nowego Testamentu i wierzą w Jezusa Chrystusa. Jeżeli Bóg patrzyłby na uczynki swojego Kościoła tak, jak na szatę splugawioną, oznaczałoby to tylko jedno, że Kościół żyje w grzechu, w odstępstwie od Boga, że w Kościele są sami kłamcy, oszuści, złodzieje, bałwochwalcy, przetecznicy, rozpustnicy i mordercy. Wtedy rzeczywiście uczynki Kościoła byłyby jak szata splugawiona. Ale tak nie jest. Ale tak nie jest. Tak nie jest w Kościele. W Kościele są ludzie, którzy Boga kochają, którzy Go szukają. Amen?
Amen.
Halleluja. A więc szata splugawiona dotyczy życia w grzechu, a nie w wierze i sprawiedliwości. Objawienie 19:8, przypomnę jeszcze jeden werset. I dano jej, czy oblubienicy, przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I to jest powtórka tego, o czym mówiliśmy 2 tygodnie temu, a teraz idziemy dalej w nowy materiał. Po co my tutaj na tej ziemi jesteśmy? Czasami człowiek w swoim sercu może zadawać sobie takie pytanie. Dlaczego na świecie jest tyle zła? Dlaczego na świecie jest tyle pokus do czynienia zła? Dlaczego świat wywiera tak silną presję, żeby czynić zło? Dlaczego przechodzimy przez tak wiele trudności, problemów? Dlaczego Bóg pozwala na działanie szatana, demonów? Dlaczego? 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 Dla wielu ludzi są to pytania bez czego? Bez odpowiedzi. Dla wielu ludzi są to pytania bez odpowiedzi, w związku z powyższym nawet nie próbują na nie odpowiadać. Jednakże dla człowieka wierzącego w Jezusa, który poznaje Boga poprzez Jego Słowo, odpowiedź jest bardzo prosta i bardzo konkretna. Ponieważ jeśli przyjrzymy się temu, jak Bóg postępował z Izraelem, widzimy w tym wyraźną i jednoznaczną odpowiedź na takie pytania. Popatrzmy, posłuchajmy, co Bóg mówi do Izraela o 40 latach, które spędzili na pustyni. 5 Mojżeszowa, rozdział 8, werset 2. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Po co były te trudne wędrówki przez 40 lat przez pustynię? Po co te ciężkie doświadczenia? Po to, żeby ukorzyć Izraela. I po to, żeby poznać, czy będą przestrzegać Jego przykazań, czy też nie będą. W Księdze Sędziów ponadto czytamy, że Bóg nie wypędził obcych narodów przed Izraelitami. Zostawił pewne narody w ziemi obiecanej, aby mieszkali wśród Izraelitów. I znowu znajdujemy odpowiedź, dlaczego tak zrobił. Czytamy w Sędziów, rozdział 3, werset 1-2, takie słowa. A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela. Tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan. A to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny. Więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli. Dlaczego Bóg pozostawił te narody? Aby przez nie doświadczyć Izraela. Aby Izrael nie mógł żyć w pokoju. Lecz żeby musiał z tymi narodami walczyć. Pozostawione w ziemi obiecanej narody miały swoje pogańskie wierzenia, pogańskie praktyki, którymi oczywiście co robili? Kusili Izraelitów. Do czego? Żeby odeszli od Boga Jahwe i żeby poszli za kim? Za innymi bogami. Taką mieli funkcję. Taką mieli pracę do wykonania. Sędziów 3:4. Byli oni tam po to, aby przez nich doświadczyć Izraela, aby dowiedzieć się, czy będą słuchać przykazań Pana, jakie nakazał, jakie nadał ich ojcom przez Mojżesza. Zobaczcie. Znowu ta sama myśl. Poprzez to, że wśród Izraelitów mieszkały inne narody, Żydzi otrzymali alternatywę. Mogli być wierni swojemu Bogu, ale mogli też pójść za innymi bogami. I czytamy, co się potem działo. Synowie izraelscy mieszkali wtedy wśród Kananejczyków, Chetyjczyków i Amorejczyków, Perzyjczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków i uwaga, i brali sobie ich córki za żony, a córki swoje wydawali za mąż za ich synów i służyli ich bogom. Wniosek? Bóg sam im podsunął taką alternatywę. Pozwolił na to, żeby istniała alternatywa, żeby mieli wybór. Tylko w ten sposób mógł sprawdzić, czy będą przestrzegać jego przykazań, czy też nie. Zadaniem tych pogańskich narodów było kusić Izraela do złego. Izrael był w ten sposób testowany przez Boga i bardzo często niestety nie zdawał tych testów. Zamiast wybrać drogę życia, często wybierali drogę śmierci. A więc powtórzmy jeszcze raz te pytania, które wydają się pytaniami czasami bez odpowiedzi. Dlaczego na świecie jest tyle zła? Dlaczego na świecie jest tyle pokus do czynienia zła? Dlaczego świat wywiera tak silną presję na chrześcijaninach? Dlaczego przechodzimy przez tak wiele trudności i problemów? Po co jesteśmy na tej ziemi? Kochani, jesteśmy tutaj po to, aby dokonać pewnego wyboru. Bóg nas zaprasza, abyśmy weszli na drogę życia. Ale Bóg jednocześnie pozwala, aby istniała druga droga. Droga śmierci i zła. I dlatego jest droga sprawiedliwości, miłości i dobra, która prowadzi do życia, ale jest też droga nieprawości, nienawiści i zła, która prowadzi do śmierci. Bóg pozwala na istnienie alternatywy. Pozwala na istnienie zła. Znajdziecie w Starym Testamencie wersety, gdzie Bóg mówi, że zarówno dobro, jak i zło, On jest tym, który to wszystko czyni. Pamiętajcie. Bóg pozwala na to, aby świat nas kusił do grzechu. W ten sposób nas testuje, czy wybierzemy Jego, czy też pójdziemy za światem. Jesteśmy tu na ziemi po to, aby dokonać wyboru. To jest Twój wybór, to jest mój wybór, to jest nasz wybór i nikt nie może tego zrobić za nas. Po to jesteśmy tu na ziemi, żeby ciągle dokonywać wyboru, mając alternatywę, którą Bóg też sprawił, że ona istnieje. Alternatywa zła. Następna myśl. Droga upamiętania i wiary to droga zbawienia. Droga upamiętania i wiary to droga zbawienia. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy przed Bogiem i wszyscy wobec Niego jesteśmy winni, jednakże też mówi, że jeżeli zawierzymy Jezusowi, to Bóg ułaskawia nas poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to ta wspaniała nowina. Jezus mówi w Ewangelii Jana 6,47: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Jest jednakże jeszcze jeden warunek. Trzeba się upamiętać. Trzeba się nawrócić od złych uczynków. Czyli potrzebna jest jeszcze teshuwa, czyli zmiana myślenia, przemiana umysłu połączona z żalem za złe uczynki, skutkująca odwróceniem się od złych uczynków i powrotem do Boga i zmianą postępowania. Przykładem wiary bez upamiętania, czyli bez odwrócenia się od grzechów, jest taka postać w Dziejach Apostolskich, która nazywa się Szymon Czarnoksiężnik, który uwierzył w Jezusa, kiedy Filip głosił słowo w Samarii. Czytamy w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, werset 13. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony. Co Biblia mówi? Kto uwierzy i ochrzczony będzie, tak? Co dalej Marek mówi? Zbawiony będzie, więc uwierzył, ochrzcił się, wszystko w porządku, nieprawdaż? Ale czytamy dalej. Trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Widzimy jeszcze u niego wielką radość związaną z tym, co widzi u Szymona. Jednakże Szymon nie upamiętał się i nie nawrócił się od swoich martwych uczynków. A skąd to wiemy? Wiemy to z licznych pism ojców Kościoła. I tak nawiasem to jest temat na następne bardzo ciekawe kazanie, którzy opowiadają o jego życiu późniejszym, jak Szymon Czarnoksiężnik stał się jednym z pierwszych gnostyków i wielkich wrogów Chrystusa i Kościoła. Ponieważ ten człowiek uwierzył w Jezusa, ochrzcił się, ale nigdy się nie upamiętał. Natomiast tam, gdzie ludzie naprawdę wierzyli w Jezusa jednocześnie się nawracali do Niego całym sercem. I czytamy Dzieje Apostolskie 11:21 i ręka Pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wiara i nawrócenie się, upamiętanie się, te dwie rzeczy zawsze są razem. Tam, gdzie są ludzie, którzy szczerze przychodzą do Boga. I teraz następna myśl. Tak myślałem o tym upamiętaniu i dochodzę do wniosku, że upamiętanie się bardzo proste. Upamiętanie się jest rzeczą bardzo, bardzo prostą. Jest czymś bardzo prostym. Wystarczy uznać zło swojego postępowania. Ja źle zrobiłem. Przyjść z tym do Boga, wyznać to przed Nim jako zło, poprosić Go o przebaczenie, powziąć decyzję, że nie będziemy więcej tego zła popełniać i prosić Boga, żeby dał nam moc z wysokości, żeby więcej tego nie robić. To bardzo proste. A jeżeli to takie proste, to co powstrzymuje człowieka od upamiętania się? Ambicja. Duma. Upór. Jest wiele fragmentów mówiących o tym w Starym Testamencie. Jeden przeczytam, Jeremiasz 16:12. A wy jeszcze gorzej postępowaliście niż wasi ojcowie i oto każdy z was postępuje według uporu swojego złego serca, nie słuchając mnie. To jest częste zjawisko wśród ludzi, że ludzie trzymają się uporczywie pewnej postawy. Jak to? Ja mam uznać, że źle postąpiłem? Postąpiłem przecież tak, jak najlepiej potrafię. Człowiek potrafi się uporczywie trzymać drogi, którą sam dla siebie obrał, chociaż w duchu wie, że czyni źle. To będzie się tego trzymał, bo wstyd mu się przed samym sobą przyznać, że nie miał racji i boi się zwrócić do Boga z prośbą: Ojcze, przebacz. To takie proste. A jednak człowiek przez upór często będzie się trzymał tego, co wcześniej wybrał. Tymczasem po co ta duma? Po co ta ambicja? Po co ten upór? Po co ten strach? Gdyby Bóg karał każdego, kto prosi Go o przebaczenie, byłoby się o co bać? Tymczasem Bóg czeka z otwartymi ramionami na człowieka, który do Niego przychodzi. I tak czytamy Izajasz 65:2. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego. To jest postawa Boga, który kierując się własnymi zamysłami kroczy niedobrą drogą. Przez cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu opornego. Dlaczego ktoś miałby się bać zwrócić do Boga z prośbą: Ojcze, przebacz? Ezechiel 33:11. Powiedz im, jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, ale raczej by się bezbożny odwrócił od swej drogi, a żył. Zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Nie ma podstaw, żeby się bać upamiętania, żeby się wstydzić upamiętania, żeby się uporczywie trzymać swojej drogi, swojej ścieżki. Ponieważ Bóg z otwartymi ramionami, Ojciec czeka i przyjmuje każdego, kto do Niego przychodzi. Jezus mówi, że nie odrzuci nikogo, precz kto do Niego przychodzi. Nie ma podstaw, żeby się bać. Następna myśl. Upamiętanie się jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Upamiętanie nie dotyczy tylko momentu nawrócenia, kiedy po raz pierwszy przychodzimy do Jezusa. Jest fundamentem całego życia. Powinniśmy się upamiętywać tyle razy, ile potrzebne to będzie przez całe nasze życie. Przypowieści Salomona 24:16 mówią tak: bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się
podniesie.
A jak się podnosi sprawiedliwy? Poprzez upamiętanie, które Bóg nam daje. Halleluja! Poprzez upamiętanie. Boże, źle zrobiłem. Źle postąpiłem. Wybacz mi. Więcej tego nie zrobię. Daj mi siłę, żebym tego więcej nie zrobił. Amen! Objawienie, rozdział 3, werset 3. Mówi do zboru Pan Jezus: pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się. Do kogo mowa? Do ludzi wierzących, do chrześcijan. Upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. To jest alternatywa, jeżeli się nie upamiętasz. Do Laodycei, do zboru Laodycei mówi tak, 19 werset 3 rozdziału, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Znowu słowa do kościoła, do wierzących ludzi. A więc upamiętanie się jest podstawą, fundamentem całego życia chrześcijańskiego. To nie jest tylko moment przyjścia do Pana po raz pierwszy, ale przez całe nasze życie, jeżeli Bóg nam pokazuje, że mamy się z czegoś upamiętać, z czegoś odwrócić, powinniśmy to zrobić. Następna myśl. Upamiętanie się to coś więcej niż prośba o przebaczenie grzechów. Ponieważ trzeba jeszcze powziąć decyzję, że nie będziemy więcej tego zła popełniać. Jeżeli je popełniliśmy, lub podjąć decyzję, że będziemy czynić dobro, którego wcześniej nie uczyniliśmy. Upamiętanie powinno się wyrażać nie tylko w słowach, ale i w czynach. Jezus mówi do zboru w Efezie, że utracił swoją pierwszą miłość. A potem mówi do nich tak. Rozdział 2, werset 5 objawienia. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i uwaga dalej, i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Zawsze jest alternatywa, zobaczcie. Bóg chce nas błogosławić, ale jest też alternatywa. Jest wybór, jest przekleństwo. Każdy człowiek, również wierzący w Jezusa Chrystusa, ma alternatywę. Bóg chce nas błogosławić, ale też jest alternatywa, jest przekleństwo. Upamiętaj się, a jak? Spełniaj uczynki takie jak pierwej. Kiedy ludzie przychodzili do Jana Chrzciciela, wyznawali swoje grzechy. Nie grzech. Boże, ja zgrzeszyłem, wybacz mi mój grzech. Nie. Wyznawali swoje grzechy, czyli konkretne przewinienia wobec Boga. Jan mówił im, aby się upamiętali poprzez uczynki świadczące o tym, że się upamiętali. I mówił o tym w wielu miejscach. Czytam jeden werset z Mateusza, 3 rozdział, werset 8. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Tak mówił do nich Jan. I wielu ludzi pytało go konkretnie, co mają robić. W czymś mają się upamiętać. A Jan, który znał ich życie i ich problemy, daje im bardzo konkretne odpowiedzi. Posłuchajcie dwa przykłady. To jest Łukasza, rozdział 3, werset od 12 do 14. Przychodzili też celnicy, aby dać się ochrzcić i mówili do niego. Nauczycielu, co mamy robić? Co mamy czynić? On zaś rzekł do nich. Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. A celnicy słynęli z tego, że pobierali często dużo więcej niż ustalone. Takie było pamiętanie się dla celników. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nie wymuszajcie, na nikim nic nie wymuszajcie. Z tego wynika, że wymuszali. Ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku. Lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Konkretne rzeczy. Konkretne rzeczy, w których się upamiętali. Właśnie upamiętanie polega się na tym, że są to konkretne czyny, które Bóg, o których Bóg mówi, Duch Święty mówi, że są złe. Zna pewnego człowieka, który kiedyś poznał Jezusa, a zanim poznał Jezusa, tutaj w Olsztynie, miał taki zwyczaj, że regularnie jeździł autobusami miejskimi i regularnie nie kupował biletów. To było wiele, wiele lat temu. Czyli jeździł, jak to się mówi dzisiaj, na gapę. Nosił zawsze przy sobie na wszelki wypadek 100 zł, bo tyle wynosił mandat wtedy. Na wypadek, gdyby został przyłapany na tym, że nie ma biletu. Na opłacenie tej kary, na przejazd bez biletu. Ale tak się jakoś złożyło, że nie spotkała go kontrola przez ponad rok. Czy nie zapłacił nic. Potem ten człowiek nawrócił się do Pana. Jakiś czas po nawróceniu, po kilku miesiącach, przypomniał sobie o swoim wcześniejszym postępowaniu. I w pewnym momencie poczuł, że powinien to naprawić. Taka myśl mu przyszła do głowy, a co by tak zrobić, żeby tak pójść do MPK w Olsztynie i przyznać się do tego, co zrobił oraz zapłacić za te bilety, których wcześniej nie kupił. Bił się z tymi myślami. Pójść, nie pójść. Czuł, że nie ma na to odwagi. Że bał się, że narazi się na śmieszność, że wyjdzie na głupka. Bo przecież już to wyznał Bogu jako grzech. I próbował w sobie ten głos zagłuszyć. A ten głos sumienia jednakże coraz głośniej do niego przemawiał. I pewnego dnia, po otrzymaniu swojej miesięcznej wypłaty i odłożeniu dużej kwoty pieniędzy, za którą można było kupić bilety MPK na okres około 2 lat, postanowił pójść do dyrekcji MPK w Olsztynie i złożyć świadectwo. I jak postanowił, tak i zrobił. Poszedł do dyrekcji MPK i poprosił o spotkanie z dyrektorem. Tak się szczęśliwie złożyło, że go zastał. Został zaproszony do gabinetu i tam od razu opowiedział o swoim spotkaniu z Jezusem i o tym, że wcześniej jeździł autobusami MPK, nie płacąc za bilety i że w ten sposób zgrzeszył nie tylko wobec MPK, ale przede wszystkim wobec Jezusa. I teraz chciałby to naprawić i poprosił o możliwość dokonania wpłaty za te nieopłacone bilety. I jak składa to świadectwo nawrócenia temu dyrektorowi, jak rozmawiał z nim 4 oczy, to potem zauważył, że to nie jemu było głupio, to nie on się źle czuł w tej sytuacji, ale to głupio było temu dyrektorowi. On czuł, że się nie boi, że Bóg dał mu odwagę to powiedzieć. Natomiast dyrektor czuł się zażenowany i zakłopotany tą sytuacją. Nie on, że się nawrócił, przyznał do złego. Ostatecznie skierowano go do kasy, zapłacił te pieniądze i z lekkim sercem wyszedł. Czując wielką wewnętrzną radość. Kochani, dlaczego czasami czujemy się przybici i przygnębieni? Albo usidla nas grzech. Często wtedy Duch Święty przemawia do naszego sumienia. I mówi nam, żebyśmy coś konkretnego zrobili. Żebyśmy się zwyczajnie upamiętali. Pytanie, czy pójdziemy za tym głosem sumienia, czy będziemy je zagłuszać. Pamiętajmy, że jesteśmy tu na ziemi, aby dokonywać wyborów. Odwrócenie się od martwych uczynków i nawrócenie się do Boga to bardzo mądry wybór. To bardzo mądra decyzja. Upamiętanie się przywraca nam radość społeczności z Bogiem i radość zbawienia. Amen? Halleluja. Zachariasz 1:3. Lecz powiedz im, tak mówi Pan zastępów, nawróćcie się do mnie, mówi Pan zastępów, a ja zwrócę się do was, mówi Pan zastępów. Zobaczcie, co się jeszcze dzieje, jak człowiek nawraca się do Boga. Wtedy Bóg zwraca się do niego. Jeremiasza 29:11. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Bóg chce nas błogosławić, a nie karać. Jednakże to nie On decyduje o tym, czy będzie nas błogosławić, czy będzie nas karać. To my sami o tym decydujemy. To od nas zależy, jak Bóg będzie nas traktować. Przeczytam 5 Mojżeszową, 30 rozdział, 19 werset. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo. Jesteś tu na ziemi, jesteśmy tu na ziemi, aby dokonywać wyborów. To my musimy sami zdecydować o tym, jak chcemy, żeby nas traktował Ojciec nasz niebieski. On bardzo chce nas błogosławić. Ale to my musimy, ale to, czy będzie nas błogosławić, czy nie, nie zależy od niego. Zależy bardzo od nas. to ty musisz wybrać, czy chcesz, żeby Ojciec Niebieski podchodził do ciebie z miłością i tobie we wszystkim błogosławił. To ty decydujesz. W jaki sposób możesz osiągnąć ten cel? Oczywiście poprzez upamiętanie się od złych uczynków. I to jest coś, na co Bóg zawsze czeka. Żebyśmy odeszli od naszych złych dróg i nawrócili się do Niego. Izajasza 38. Dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Pan czeka, aby nam okazać łaskę. Chce się nad nami zlitować, ale potrzebuje naszego upamiętania, aby mógł się nad nami zlitować, aby móc nam przebaczyć, ponieważ jest Bogiem prawa. A co, jeżeli człowiek nie chce się upamiętać? Następna myśl. Co, jeżeli człowiek wierzący na przykład nie chce się upamiętać, bo są takie sytuacje. Dzisiaj w Kościele są sytuacje, w których jakiś wierzący, jakiś brat ma tak zwaną słynną słabość do czegoś i nie ma siły się upamiętać. I ciągle popełnia ten sam grzech, ciągle ciągnie się to za nim latami. Są zanurzone modlitwy, są prowadzone szczere rozmowy, ma miejsce tak zwane poradnictwo duchowe, wiecie o czym mówię. A ten brat nadal tkwi w tym samym grzechu. Ciągle ma tę samą słabość i nie może się od niego uwolnić. Ciągle ulega jakiejś pokusie, potem się nawraca na 5 minut i znowu ulega tej samej pokusie. I tak w kółko. Wszyscy wokół okazują mu współczucie, zrozumienie, a on użala się nad kim? Nad samym sobą i dalej robi to samo. Teraz przykładem takiego powszechnego problemu dzisiaj w Kościele, który masowo występuje na przykład w Kościele amerykańskim, mówi się o tym bardzo otwarcie, tak nawiasem. Słuchałem pewne zatrważające wręcz statystyki na ten temat. Jest to tak zwany problem z pornografią albo ze zdradami małżeńskimi, czyli cudzołóstwem. W Stanach Zjednoczonych w Kościele jest to olbrzymi problem. Jest to obszar, w którym pokusy tego świata dotykają Kościoła i gdzie czasami Kościół sobie z tym w ogóle nie radzi. Zobaczmy, chciałem zobaczyć teraz, żebyśmy popatrzyli, jak taki problem potencjalnego cudzołóstwa wśród swoich uczniów rozwiązywał Jezus. Bo taki problem zawsze istniał i zawsze będzie istniał. Zobaczmy, jak taki problem potencjalnego cudzołóstwa rozwiązywał Jezus. Mateusz, rozdział 5, wersety od 27 do 30. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli wtedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Powstaje tylko pytanie, jak należy to właściwie rozumieć. Po pierwsze, Jezus stosuje tutaj zasadę interpretacyjną, że tak zwany mniejszy grzech prowadzi potem do większego. A więc, jeżeli popełniamy tak zwany mały grzech, to tak, jakbyśmy popełnili ten duży grzech, bo ten mały później prowadzi do większego. Na przykład myślano, uważano, że zamordować kogoś to jest wielki grzech. Bardzo poważny grzech. A gniewać się na kogoś to grzech mały, na który można przymknąć oko. Na tej samej zasadzie uważano, że cudzołożyć to poważny grzech, to wielki grzech. Ale popatrzeć pożądliwie na niewiastę to tylko mały grzech. Jezus zaś naucza, że nie wolno sobie pozwalać nawet na tak zwany mały grzech. Mateusza 5:22, a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie gdzie? W ogień piekielny. Jezus mówi, że popełnienie tego tak zwanego małego grzechu prowadzi do większego, a więc jeżeli popełnimy mały grzech, to tak jakbyśmy popełnili ten duży. Mateusza 5,28, lecz ja wam mówię, każdy, kto patrzy na niewiastę, aby jej pożądać, teraz to jest takie bardziej dosłowne tłumaczenie z Nowej Biblii Gdańskiej, bo tak jest tam powiedziane, każdy, kto patrzy na niewiastę, aby jej pożądać, czyli w tym celu patrzy na niewiastę. Cel. Po co? Po to, żeby jej pożądać. Już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Czyli popatrzeć na niewiastę po to, aby jej pożądać, to znaczy popełnić cudzołóstwo. Apostołowie Jezusa później uczyli tej samej zasady w pierwszym kościele. Mianowicie, że tak zwany mniejszy grzech jest też bardzo niebezpieczny, ponieważ prowadzi bezpośrednio do większego. Skąd o tym wiemy? A wiemy z takiego dokumentu, który nazywa się Didache, czyli nauka Pana przekazana przez 12 apostołów poganom. I w trzecim rozdziale tego dokumentu, i wybrałem kilka wersetów z tego trzeciego rozdziału, posłuchajcie, jak apostołowie nauczali pogański kościół. Moje dziecko, uciekaj od wszelkiego zła i od wszystkiego, co je przypomina. Nie gniewaj się, ponieważ gniew prowadzi do morderstwa. Moje dziecko, nie bądź pożądliwy, ponieważ żądza prowadzi do rozpusty. Moje dziecko, nie zajmuj się wróżbiarstwem, bo to prowadzi do bałwochwalstwa. Moje dziecko, nie bądź kłamcą, ponieważ kłamstwo prowadzi do kradzieży. Moje dziecko, nie bądź plotkarzem, ponieważ to prowadzi do pomówienia. Widzimy tę zasadę? Że z małego grzechu powstaje potem zaraz wielki. Czyli trzeba się strzec każdego zła. Jak natomiast rozumieć szokujące stwierdzenia w wersecie 29 i 30, gdzie Jezus mówi tak, jeszcze raz przypomnę te słowa Jezusa. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłupie i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Przede wszystkim musimy pamiętać, że Jezus jest dla swoich uczniów nauczycielem, czyli rabbi. Używanie szokujących stwierdzeń było strategią stosowaną przez rabinów, kiedy nauczali swoich uczniów. W żydostwie jest to powszechnie stosowana praktyka. Tak zwane szokujące, mocne stwierdzenie. I dam jeden przykład. Pewien rabi, Juda Hanasi, żyjący w II wieku naszej ery, kiedy nauczał grupę swoich uczniów i zauważył u nich objawy zmęczenia, braku zainteresowania, zawołał: pewna kobieta w Egipcie urodziła 6 tysięcy dzieci. Uczniowie jego osłupieli ze zdziwienia i jeden z nich zapytał: jaka to kobieta, rabi? Wtedy rabi Juda Hanasi odrzekł: to była Jochebed, która urodziła Mojżesza, bo jeden Mojżesz znaczy tyle, co 6 tysięcy ludzi. To szokujące stwierdzenie tego rabina można traktować troszeczkę z przymrużeniem oka. Chyba zgodzimy się. Natomiast, kiedy Jezus wypowiada swoje szokujące stwierdzenia, on mówi to bardzo poważnie. Dlaczego mowa o oku i o ręce? No, oko symbolizuje myśli, bo to, na co patrzymy, później wchodzi do naszego serca i tak później myślimy. Ręka z kolei symbolizuje uczynki, a nasze uczynki są wyrazem naszych myśli. To, co w sercu jest, te nasze myśli, później tworzą pewne uczynki. Poprzez uczynki się to objawia, czyli oko i ręka. Zgodnie z nauczaniem faryzeuszy w tamtych czasach, w człowieku znajduje się tak zwana zła inklinacja. Tak to nazywali Żydzi. Zła inklinacja. Apostoł Paweł, który był uczonym faryzeuszem, nazywał tą złą inklinację starym człowiekiem, grzeszną naturą albo grzechem, który mieszka we mnie. Rzymian 7:19, przypomnę wam, albowiem nie czynię tego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Tak działa zła inklinacja w człowieku. I uczniowie Jezusa jako Żydzi rozumieli więc, że w ich ciele jest tak zwana zła inklinacja, z którą trzeba walczyć i której nie można ulec. Jednakże wśród Żydów znane były metody walki z złą inklinacją, a były to post i modlitwa. To była powszechna metoda walki z grzechem, czyli złą inklinacją, która jest w człowieku, poprzez post i modlitwę. Natomiast Jezus tutaj nie mówi o walce z grzechem poprzez post i modlitwę. Jezus mówi coś absolutnie szokującego. Jezus tutaj mówi o pozbyciu się części ciała w sposób bezwzględny i wręcz brutalny. Kiedy Jezus mówi, a jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, czyli prowadzi cię do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. I kiedy jego uczniowie wyobrażają sobie, jak straszne i bolesne byłoby na przykład odcięcie sobie ręki, wtedy Jezus kontynuuje i mówi dalej coś jeszcze straszniejszego. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. A więc, jeżeli uważacie odcięcie sobie ręki za coś absolutnie przerażającego, to jest to niczym w porównaniu z tym, co was czeka w piekle, jeżeli się tam znajdziecie. Dlaczego? Bo odcięcie sobie ręki byłoby dla ciebie czymś lepszym niż trafienie do piekła. Czyli jeżeli chcesz patrzeć pożądliwie na niewiastę, to pomyśl, że konsekwencją tego grzechu może być potępienie w piekle. Jeżeli zaś nie możesz sobie wyobrazić, jak straszne w skutkach jest potępienie w piekle, to wyobraź sobie, że sam sobie odcinasz rękę i sam sobie wyłupujesz oko. I co wtedy czujesz? Czy to nie jest absolutnie przerażające? To pamiętaj, że w porównaniu z tym trafienie do piekła jest o wiele bardziej przerażające. Że w porównaniu z tym, czego doświadczysz w piekle, odcięcie sobie ręki i wyłupienie sobie oka jest czymś lepszym. Bo byłoby dla ciebie lepiej, żeby zginął jeden z twoich członków, na przykład twoja ręka, niż żeby całe twoje ciało miało pójść do piekła. Tak więc Jezus, wypowiadając te szokujące stwierdzenia, nie sugerował wcale uczniom, aby dosłownie obcinali sobie ręce. Natomiast użył tego stwierdzenia, aby na tym przykładzie pokazać, jak straszliwe w skutkach jest potępienie w piekle. A więc jeżeli jego uczenie, jeżeli uczeń Jezusa chce sobie pogrzeszyć, pobawić się z grzechem, to powinien pamiętać, czym to się może skończyć. Może to się skończyć potępieniem. Jeżeli zaś brakuje mu wyobraźni, aby sobie uzmysłowić, jak straszne jest potępienie w piekle, to niech sobie pomyśli o tym, że obcina sobie rękę albo wyłupuje sobie oko, a potem uwierzy Jezusowi, że trafienie do piekła jest czymś daleko gorszym. A zatem odcięcie ręki i wyłupienie oka jest użyte jako porównanie do czegoś jeszcze gorszego. Do czegoś znacznie gorszego. I ta figura retoryczna, którą stosował ten Jezus, zresztą była stosowana powszechnie przez rabinów, nazywa się kalwa homer i oznacza, że jeżeli jedna rzecz jest prawdziwa, to inna jest tym bardziej prawdziwa. I taką figurę retoryczną stosuje na masową skalę apostoł Paweł. Przeczytam wam jeden fragment, taki piękny, z jego listów. Rzymian, rozdział 5, werset 8 i 9. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Prawdą jest, że Chrystus umarł za nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. A to w porównaniu z tym, tym bardziej jest prawdą, że teraz jesteśmy jako ludzie wierzący, nieprawdaż? Tym bardziej teraz, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani, uratowani od gniewu. I nie będziemy musieli bać się potępienia w piekle. Pamiętajmy tylko o tym, aby się nie bawić grzechem. To nie jest dla uczniów Jezusa. To nie jest dla uczniów Jezusa. Jesteśmy tutaj na ziemi, aby dokonywać wyborów. Bóg chce, abyśmy wybierali Jego, Jego słowo, Jego wolę, Jego miłość, Jego błogosławieństwo. Jednym z narzędzi, które Bóg nam dał, to możliwość upamiętania się. Dlatego korzystajmy z tej szansy dzisiaj i upamiętajmy się zawsze szybko. Jeżeli Duch Święty przemawia do nas, do naszego sumienia, to usłuchajmy Jego głosu. Tak jak w liście Hebrajczyków jest powiedziane, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. I tyle na ten temat dzisiaj. Oczywiście temat nie jest wyczerpany, jest jeszcze dużo obszarów, o których nie wspomniałem, ale kilka rzeczy. Chwała Bogu.